Audycja Aktualności Dnia. Omawiamy ważne sprawy, które dzieją się w Polsce i na świecie. Naszą audycję rozpoczynamy od rozmowy z panem ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Ten tydzień jest bogaty w wydarzenia, jeśli chodzi o naszą ojczyznę, ale także o Ministerstwo Obrony Narodowej. Już mówiliśmy w poniedziałek po marszu o tych przeżyciach, ale też wydarzyły się ważne sprawy, a więc był pan w USA, było też spotkanie na Słowacji, więc prosimy o tą garść, albo nie garść, więcej, trzy garście informacji bardzo ważnych dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny i sytuacji, o której możemy tutaj mówić otwarcie.
Zacznijmy od tego, że rzeczywiście 11 listopada piękny biało-czerwony marsz pokazał, że łączy nas Polska, że łączy nas miłość do ojczyzny, że łączy nas właśnie wierność zasadom takim, że ojczyzna jest dla nas najważniejsza. Ale o wolność i o niepodległość, bo świętowaliśmy przecież stulecie odzyskania niepodległości, należy zabiegać ciągle. W związku z tym już w poniedziałek wieczorem rozpocząłem swoją podróż do Waszyngtonu. To była moja piąta wizyta w Waszyngtonie. I we wtorek i w środę miałem cykl spotkań. Byłem w Pentagonie, rozmawiałem z Jamesem Mattisem, a więc moim odpowiednikiem w rządzie Stanów Zjednoczonych, sekretarzem obrony. Spotykałem się również w kongresie, rozmawiałem z 5 kongresmenami. Wszyscy reprezentują odpowiednik Polskiej Komisji Obrony Narodowej. Są to politycy z różnych partii, z dwóch partii zasadniczo, dlatego że oprócz większości republikańskiej spotkałem się także z ważnym wiceprzewodniczącym. Tak to jest w Kongresie Stanów Zjednoczonych, że stanowisko wiceprzewodniczącego komisji przypada politykowi z partii opozycyjnej, a więc z Jackiem Reedem, to jest senator, polityk Partii Demokratycznej, też emerytowany żołnierz. Spotkałem się z senatorem Reedem już w kwietniu podczas mojej wizyty poprzedniej. Zaznaczyłem, że w moim przekonaniu projekt, o który zabiegamy, a więc wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ma charakter ponadpartyjny. Chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o zatrzymanie agresywnej polityki, jaka jest przecież prowadzona przez Rosję. Więc tu usłyszałem słowa wsparcia ze strony senatora Reeda. Ale bardzo istotne było spotkanie w Pentagonie właśnie z Jamesem Mattisem. To było spotkanie również z udziałem przedstawicieli grup roboczych, bo powołaliśmy taką grupę roboczą w Ministerstwie Obrony Narodowej, ona powstała także w Pentagonie. Ta grupa robocza zajmuje się przygotowaniem stanowiska do projektu polskiego, który został złożony na początku tego roku. Zresztą Pentagon został zobowiązany przez Senat Stanów Zjednoczonych do tego, żeby do końca lutego, na początku marca powiedzmy, bo ta data jest dość płynna, żeby przedstawić opinię Pentagonu właśnie do polskiego projektu dotyczącego, mówiąc w skrócie obrazowo, Fortu Trump. Rozmowa była konkretna. Usłyszałem po raz pierwszy bardzo konkretne stanowisko amerykańskie. Negocjujemy, a więc przepraszam bardzo, nie mogę mówić o szczegółach. Natomiast mogę zapewnić, że idziemy w dobrym kierunku. Zresztą mówił o tym także sekretarz Mattis podczas krótkiej rozmowy z polskimi mediami. Razem wyszliśmy przed budynek. Zresztą to wszystko odbywało się w bardzo dobrej atmosferze, te rozmowy, i rzeczywiście z pełną kurtuazją, z oddaniem szacunku wobec państwa polskiego był odegrany hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Gospodarz miejsca, więc sekretarz obrony odprowadził mnie po zakończeniu spotkania do samochodu i wtedy właśnie była ta sposobność, żeby chwilę porozmawiać z polskimi dziennikarzami, a więc jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć nasz wspólny cel, bo ja jestem o tym przekonany, że takie rozwiązanie jest dobre dla Polski, dlatego że oznacza ono, że Polska nie jest narażona na to, żeby być w orbicie wpływów rosyjskich, żeby być w rosyjskiej strefie wpływów, wtedy kiedy stacjonują na naszym terenie wojska amerykańskie, ale jest dobre także dla bezpieczeństwa ogólnoświatowego, dla Stanów Zjednoczonych, które no, sprawują taką pieczę nad bezpieczeństwem ogólnoświatowym, gdyż my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd premiera Mateusza Morawieckiego, jesteśmy aktywni. Bezpieczeństwo jest dla nas jednym z priorytetów, a więc nie tylko opieramy bezpieczeństwo Polski na Sojuszu Północnoatlantyckim, czy też na relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. One są bardzo ważne, ale one są tylko jednym z trzech elementów. Te dwa pozostałe elementy to jest rozbudowa liczebna Wojska Polskiego. Powołałem do życia nową dywizję ulokowaną na wschód od Wisły i to jest proces modernizacji Wojska Polskiego, a więc przede wszystkim wyposażenia Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt, w taki sprzęt, który gwarantuje zdolności obronne.
No i sukcesem jest to, że już nie mówimy, czy powstanie Fort Trump, tylko jak ma powstać, jak go urządzić, prawda, w jakich okolicznościach i tak dalej. Oczywiście jest tajemnica państwowa, no ale tutaj ten sukces jest niebywały, bo nie mówimy o czymś, co może być, ale już mówimy o projekcie, który się realizuje.
Rzeczywiście nie rozmawiamy czy, tylko rozmawiamy jak, a więc rozmawiamy o szczegółach związanych z powołaniem Fortu Trump. Tak to można określić. Bardzo obrazowo, bo oczywiście to jest pewien proces. Tu są uzgadniane kwestie szczegółowe, a więc rozmowa jest niezwykle istotna. Ona zabiera trochę czasu, ale to jest zupełnie zrozumiałe. A oczywiście mówienie publicznie o szczegółach tylko by umniejszało nasze możliwości negocjacyjne, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest niezwykle istotne, żeby warunki były jak najlepsze, a ja reprezentując Polskę zabiegam o to, żeby były jak najlepsze dla Polski, bo oczywiście bezpieczeństwo jest priorytetem, no ale oczywiście to wszystko musi być uzgodnione, musi być omówione i musi być potwierdzone no, pewnymi gwarancjami dotyczącymi naszej przyszłości. Ważne w tym kontekście są rozmowy także w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Zresztą rozmawiałem z Jamesem Mattisem, powiedziałem o mojej aktywności. Kongres Stanów Zjednoczonych odgrywa bardzo ważną rolę w systemie politycznym amerykańskim. W Polsce parlament również, ale w przypadku amerykańskim taką rolę kluczową odgrywa Senat. W związku z tym moje spotkania z senatorami. Mówiłem już o wiceprzewodniczącym komisji z Partii Demokratycznej. Spotkałem się także z czterema senatorami z Partii Republikańskiej, z seniorem, politykiem o bardzo dużym, długim doświadczeniu w Kongresie Stanów Zjednoczonych, z Johnem Kaleem, który zastąpił zmarłego senatora McCaina. I to jest rzeczywiście polityk bardzo doświadczony. Rozmawialiśmy na temat współpracy wojskowej, na temat właśnie tego przedsięwzięcia. Usłyszałem słowa poparcia. Rozmawiałem także z senatorami młodszego pokolenia, z senatorem Scottem, z senatorem Cottonem, z senatorem Sullivanem. To też politycy, którzy są bardzo aktywni. Oni wszyscy pracują w Komisji Obrony Narodowej amerykańskiego Senatu i zawsze słyszałem jak najlepsze słowa dotyczące polskiej aktywności, dotyczące tego, że wydajemy 2% naszego PKB na obronność, a nie zawsze na świecie jest to standard. No i dotyczące zaangażowania, profesjonalizmu Wojska Polskiego. Bo przecież służą żołnierze polscy ramię w ramię z żołnierzami Stanów Zjednoczonych w Afganistanie czy w Iraku, ale także w Kosowie. Żołnierze amerykańscy są w Polsce, bo już przecież w ramach tego programu dotyczącego wzmocnienia batalionowej grupy bojowej są żołnierze amerykańscy, są także brytyjscy, są rumuńscy i chorwaccy. Polscy żołnierze są na Łotwie, są w Rumunii. A więc mówiliśmy o tej współpracy, której celem jest bezpieczeństwo.
No i właśnie, panie ministrze, chyba to nie jest tajemnicą, można o tym powiedzieć, że tego typu przedsięwzięcie jak Fort Trump oznacza, że jeżeli mamy na swoim terytorium, blisko granicy wschodniej, takie przedsięwzięcie, to po prostu jesteśmy bezpieczni o ileś tam procent bardziej, bo wiadomo, tutaj strategia Stanów Zjednoczonych jest jednoznaczna. Jeżeli ktoś by naruszył niezawisłość tego miejsca, Stany Zjednoczone reagują jako państwo NATO i jako w ogóle państwo najsilniejsze na świecie.
Oczywiście NATO gwarantuje nam takie wsparcie. To jest artykuł 5 paktu, czy też Sojuszu Północnoatlantyckiego. W ten sposób nazwijmy ten akt prawny. A obecność Stanów Zjednoczonych, wojsk Stanów Zjednoczonych wzmacnia te gwarancje. Bo wojsko Stanów Zjednoczonych rzeczywiście jest wojskiem, które jest najsilniejsze w skali światowej. A więc ewentualny agresor nie zdecyduje się na napaść na państwo, w którym stacjonują wojska Stanów Zjednoczonych. Choć podkreślam, że my, rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie tworzymy systemu bezpieczeństwa w oparciu wyłącznie o naszych sojuszników, ale staramy się, podjęliśmy działania, żeby Wojsko Polskie było silniejsze, żeby było liczniejsze, żeby było wyposażone w nowoczesny sprzęt. Mamy przecież piękne tradycje związane z chwałą oręża polskiego. Mamy też wspaniałe postawy ludzi, szczególnie ludzi młodych. To uczniowie klas mundurowych, to wszyscy ci, którzy chcą przystąpić do Wojska Polskiego. Sam rozpocząłem kampanię Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Zachęcam, żeby przystąpić do wojska, żeby właśnie służyć naszej ojczyźnie. To niewątpliwie wzmacnia nasze możliwości obronne. A jeżeli Polska jest krajem bezpiecznym, to może się rozwijać. Może się rozwijać gospodarczo, bo żeby był rozwój gospodarczy, konieczne jest bezpieczeństwo. Może się rozwijać społecznie. To są warunki niezbędne. Bezpieczeństwo jest właśnie warunkiem niezbędnym do rozwoju Polski.
No właśnie, no i z takim poczuciem, że tak powiem, pewnego zadowolenia pojechał pan na spotkanie do Tarczańskiej Łomnicy i tam też na pewno były rozmowy, no i były też, ja tak myślę, że jakieś takie, prawda, nawiązania do tych spotkań i do tego projektu Fortu Trump. Poza tym jeszcze jedno pytanie do tego pomocnicze. Ta wypowiedź pani kanclerz Merkel o tym, żeby zbudować mocną armię europejską. Jeżeli można do tego tematu też się odnieść.
Tak. Moim partnerom z państw Grupy Wyszehradzkiej, a więc ministrom ze Słowacji, która teraz ma przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, z Czech i z Węgier. Oczywiście powiedziałem, że sprawa teraz dotyczy tego, w jaki sposób wzmocnimy obecność wojsk amerykańskich w Polsce, a nie czy. Tylko właśnie w jaki sposób doprowadzimy do tego, żeby wojska amerykańskie były silniej obecne na terytorium naszego kraju. To niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo bardzo pozytywnie, również naszych partnerów z Grupy Wyszehradzkiej. Podczas spotkania wczoraj na Słowacji rozmawialiśmy także o naszej aktywności w ramach V4. W przyszłym roku będzie kolejny dyżur właśnie naszej grupy bojowej. W 2023 ustaliliśmy kolejny właśnie dyżur w Wyszehradzkiej Grupy Bojowej. W przyszłym roku dołączy do nas Chorwacja, a więc ten dyżur będzie sprawowany nie tylko przez wojska polskie, czeskie, słowackie, węgierskie, ale także chorwackie. My współpracujemy z Chorwacją bardzo blisko. Wojska chorwackie są na terytorium Polski. To niewątpliwie trzeba odnotować z dużym uznaniem dla postawy władz chorwackich, że są tak silnie zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Inicjatywa, o której mówiła kanclerz Merkel, jest inicjatywą, która Cóż, jak to można ocenić? Otóż pani kanclerz zapowiedziała, że to jej ostatnia kadencja, że nie będzie ubiegać się o stanowisko przewodniczącej CDU, a więc można by wnosić, że to już jest tylko takie hasło polityczne, bo czyż można realnie patrzeć na takie przedsięwzięcia, skoro Niemcy nie wydają 2% swojego dochodu na rzecz obronności, a więc tyle jest zadań do wykonania, których kilka państw z Europy Zachodniej nie wykonuje, a słyszymy właśnie o takich propozycjach. Stąd wiarygodność tych propozycji jest niska, a postawa Polski jest jednoznaczna. My opieramy nasze bezpieczeństwo przede wszystkim na relacjach w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, wzmocnionych właśnie bardzo bliską współpracą ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy realistami, dlatego, że dziś to są poważne gwarancje. Projekt, o którym mówiła kanclerz Merkel, no jest projektem niepewnym i niewiele wskazującym na to, że w sytuacji, w jakiej znajduje się Unia Europejska, jest możliwy do wykonania, więc to taka deklaracja przypominająca właśnie deklarację polityka odchodzącego z życia politycznego, który przedstawia swoje przemyślenia. To wiarygodność tej deklaracji jest zupełnie niska. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że Polsce zależy na Sojuszu Północnoatlantyckim, na relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. To są nasze priorytety i tu koncentrujemy naszą uwagę.
A jeszcze jedno pytanie, panie ministrze. Może nie warto tego komentować, no ale powiedzmy, bo dzisiaj widzę wpis pana ministra MSWiA Joachima Brudzińskiego. Chodzi o hajlowanie dziennikarza TVN-u. No, ja już nie powiem, co by było, gdyby na przykład, tego sobie nie wyobrażam, no ale dziennikarz telewizji Trwam to zrobił. Jaka byłaby wrzawa, prawda, w mediach? Ale tu jednak ten fakt miał miejsce i może ten wpis, że pan minister Brudziński mówi, że kiedy się dowiedział o tym, myślał, że to jest garstka idiotów i imbecyli, że hajlują i tak dalej, ale mówi, byłem naiwny. Wygląda na to, że była to ohydna, odrażająca, dewastująca wizerunek Polski w świecie prowokacja. Myślę, że pan również tak to ocenia, ale o czym to świadczy?
To świadczy po pierwsze o podwójnych standardach, bo przecież tak jak ojciec powiedział, gdyby dziennikarze prezentujący konserwatywny nurt myślenia tak postępowali, to przecież ta sprawa byłaby
maglowana,
tak,
prawda?
Żyłaby bardzo intensywnie, a jeżeli dziennikarze lewicowo-liberalni, no to jest to wszystko na marginesie, ale to świadczy też o tym, całe okoliczności tej sprawy. To powinno być dogłębnie wyjaśnione, bo to wszystko bardzo zaszkodziło Polsce. To były kłamstwa, które przytaczano na zachodzie Europy na temat Polski. To służyło jako pretekst, żeby bardzo źle mówić o Polsce i o Polakach. I to tak się ciągnęło. Zresztą można było to usłyszeć również w komentarzach polityków totalnej opozycji. Oni przecież też tak mówili. Oni nie ukrywali, że oni chcą zdobyć władzę nie przez wybory, tylko przez ulicę, co im się nie udało, i przez zagranicę. I to właśnie jest ten element. To się układa wszystko w jedną całość. Jak to próbują, co po niektórzy, zaszkodzić Polsce. I to jest niezwykle groźne, dlatego że ta opinia oczywiście gdzieś tam pokutuje. Dopiero trzeba pokazywać prawdę, trzeba mówić takim bardzo wyraźnym sygnałem, jak jest naprawdę. Były właśnie obchody 11 listopada. Ten biało-czerwony marsz, który pokazał, że 250 tysięcy ludzi przyszło po to, żeby pokazać swoją radość z odzyskania 100 lat temu niepodległości przez Polskę, żeby pokazać, jak bardzo szanujemy, jak cenimy naszą niepodległość, niepodległość Polski. A więc to trzeba wyjaśnić, trzeba pokazać, jakie były okoliczności powstania tego wszystkiego. No i niewątpliwie to jest karygodne. To jest właśnie szkodzenie Polsce, kiedy w ten sposób postępują pewne środowiska. To jest szkodzenie Polsce.
No zobaczymy, jakie będą komentarze, jak też inne rozgłośnie komercyjne będą ten fakt oceniały, czy bardziej, można powiedzieć, na margines przesuwały. Ale to jeszcze przed nami, bo ta informacja ma dopiero kilka godzin, że tak powiem, trwałości. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
To ja bardzo dziękuję. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Jesteśmy pełni też takiej nadziei, że polskie państwo jest bezpieczne. W tym momencie ta polityka jest tak prowadzona, że możemy powiedzieć, 100 lat po odzyskaniu niepodległości nadal o tej niepodległości możemy mówić bardzo stabilnie i pewnie.
O niepodległość, o bezpieczeństwo trzeba zabiegać. To była moja piąta wizyta, nie ostatnia. Rozmowy prowadzimy, zabiegamy o to, nasze działania są skoncentrowane na tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie, bo to jest warunek rozwoju Polski.
Dziękujemy bardzo, panie ministrze. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy serdecznie. Naszym gościem pierwszym był pan minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Za chwilę kolejna rozmowa.